Rozdział 10. Po drugiej stronie. Więc powiedz mi, co znaczą słowa, gdy dźwięk jest jedynie ruchami powietrza. Litery na kartkach to liście na wietrze. Przekreślam to wszystko. Zaczynam od nowa. I powiedz, co znaczy przepraszać. Czy myślisz, że te obietnice nas zbawią? Wspomnienia to rany, które ciągle krwawią. Jak kochać mam, kiedy nie umiem wybaczać? Czy znaczenie słów ma dziś jakieś znaczenie? Chociaż chciałbym wiedzieć, wiedz proszę, że nie wiem. Czy pamięć jest trwalsza? Czy trwalsze są kości? Więc pisz piękne słowa i mów o miłości. Powiedz mi, gdy zapadnie cisza, ja odetkam uszy i opatrzę dłonie. Odetchnę nareszcie gdzieś po drugiej stronie. Została ci po mnie prześwietlona klisza. Więc powiedz, spotkamy się jeszcze? Spadające gwiazdy gasną nieszczęśliwie. To miłości, które nie były możliwe. Tak bardzo pragnąłem pokochać cię wcześniej. Czy znaczenie słów ma dziś jakieś znaczenie? Chociaż chciałbym wiedzieć, wiedz proszę, że nie wiem. Czy pamięć jest trwalsza, czy trwalsze są kości? Więc pisz piękne słowa i mów o miłości. Obiecaj, że będziesz pamiętać. Dziś czuję, że coś we mnie zaczyna pękać. Rzeczywistość wydawała się filmem, który kręcono na moich oczach, podczas gdy ja stałam na obrzeżach planu i obserwowałam wszystko ze złej perspektywy. Aktorzy stali do mnie plecami i mówili zwróceni w przeciwnym kierunku. Ja sama byłam aktorką, stałam do siebie tyłem i mówiłam, nie widząc własnych ust. Miałam wrażenie, że coś poszło nie tak, ale nie mogłam tego zweryfikować, bo nie widziałam na oczy scenariusza. Jeśli jednak jakiś scenariusz w ogóle istniał, z całą pewnością nie przewidywał takiego zakończenia. Poszczególne wątki rozbiegały się we wszystkie strony, a ja nie potrafiłam ich ze sobą spleść. Zdawało mi się, że rozwiązanie fabuły znajduje się tuż na wyciągnięcie ręki, ale z jakiegoś powodu nie potrafiłam go dostrzec. Musiałam tylko połączyć fakty, ale jak? Skup się, Dee. Nakazałam sobie, pocierając powieki dłońmi. Przecież znasz odpowiedź, musisz ją znać. Pomyślałam o zamieszczonym w piosence nagraniu, na którym Alan kierował tajemnicze słowa do Filipa. Przypomniałam sobie pytanie, które zadałam wcześniej Ninie. Czy to możliwe, że Filip znał twojego brata? I czy ta wiadomość jednoznacznie sugerowała, że Alan przebywał tamtego lata w Polsce, wbrew temu, co zasugerował mi wczoraj mężczyzna pod sklepem? Jeśli tak, czy pozostali członkowie zespołu o tym wiedzieli? Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Przecież mogłam ich o to po prostu spytać. Głos Niny rozchodził się w mojej głowie upiornym echem, kiedy z wysiłkiem wkładałam najwygodniejsze ubrania, jakie udało mi się znaleźć. Luźne lniane spodnie i cienką białą koszulę, która zakrywała siniaki na prawym ramieniu. Błagam cię, Daria, idź do lekarza. Przewiązałam włosy chustką i przerzuciłam przez ramię torbę. Jeśli nie zgłosisz się z tym do lekarza, to jesteś pieprzoną wariatką. A może rzeczywiście byłam pieprzoną wariatką? Może o to w tym wszystkim chodziło? Włożyłam do torby telefon, portmonetkę i słuchawki. W ostatniej chwili wrzuciłam do środka także mały płócienny woreczek, który dotychczas trzymałam w głównym bagażu. Pomyślałam, że może mi się przydać, jeśli członkowie zespołu poproszą mnie o dowód tego, co kiedyś między nami było. Jeśli to ich nie przekona... Zawsze miałam jeszcze naszą rozmowę na Instagramie. Tak jak się spodziewałam, zastałam Iwonę Borowiec za kontuarem w recepcji. Dzień dobry, powiedziała na mój widok, podnosząc wzrok znad jakichś dokumentów. Dobrze się pani czuje? Znów nie widziałam pani na śniadaniu. Odpowiedziałam pojedynczym skinięciem głowy. Zazwyczaj nie jadam śniadań, skłamałam. Poza tym, cóż, trochę się wczoraj poobijałam, ale jest już lepiej. W dużym stopniu naprawdę tak było. Zawroty głowy niemal zupełnie ustąpiły, a ja traciłam ostrość widzenia tylko od czasu do czasu i to zaledwie na kilka sekund. Wydawało mi się wtedy, że świat oddala się ode mnie i do mnie przybliża, a czasami zaczyna wirować. Ale wystarczyło, że przytrzymałam się ściany, a nieprzyjemne wrażenie natychmiast ustępowało. Tak, właściwie jest już zupełnie w porządku, powiedziałam, siląc się na beztroski ton. Odrobina świeżego powietrza dobrze mi zrobi. Chyba nie wybiera się pani na rower? Zapytała, marszcząc brwi. Uśmiechnęłam się niewinnie. Właśnie taki miałam zamiar. Bardzo proszę, niech pani będzie ostrożna. Właścicielka pensjonatu spojrzała na mnie z troską. Czy mogę wiedzieć, dokąd pani jedzie? Spojrzałam nieznacznie w górę, jakbym się nad tym zastanawiała. Myślałam o jakimś spokojnym miejscu. Widzi pani... Zawahałam się, po czym nieznacznie zniżyłam głos. Nie chciałabym przypadkiem natknąć się na dziennikarza ani policję. Wystarczy, że ciągle napotykam wzmianki o tym wypadku w internecie. Tak, wszystkich ta sprawa zaczyna powoli męczyć. Mruknęła pod nosem kobieta, jednocześnie przyglądając mi się uważnie spod zmrużonych powiek. Członkowie zespołu nadal przebywają w okolicy, prawda? Spytałam powoli, jakby mimochodem. Wspominała pani o tym wcześniej. Iwona Borowiec przytaknęła. Jeśli chce pani uniknąć zamieszania, proszę trzymać się od tego miejsca z daleka, poradziła. Ciągle kręcą się tam jacyś dziennikarze. Och, z największym trudem powstrzymałam uśmiech satysfakcji, który cisnął mi się na usta. To znaczy, gdzie dokładnie? Właścicielka pensjonatu odłożyła plik dokumentów na biurko i spojrzała mi w oczy. Zatrzymali się w zajeździe w Czarnej Górze, oświadczyła. Nazywa się Duch Bieszczad. Kolejny duch, pomyślałam z mieszanką rozbawienia i niepokoju. Gdybym była w innym nastroju, zapewne parsknęłabym śmiechem. Zamiast tego skinęłam tylko głową. Dziękuję za informację. Ominę to miejsce szerokim łukiem. Oznajmiłam i wyszłam na zewnątrz. Gdy tylko znalazłam się przed pensjonatem, wpisałam nazwę zajazdu w Google Maps i kliknęłam wyszukaj. Spodziewałam się, że na miejscu zastanę ekskluzywny hotel albo luksusową willę, dlatego zaskoczyło mnie, gdy ujrzałam jedynie sporych rozmiarów dom z bali wzniesiony w pewnym oddaleniu od drogi na samym skraju lasu. Na parkingu przed budynkiem stał rząd samochodów osobowych, z których wszystkie miały warszawskie rejestracje. Natychmiast poznałam jeden z nich. Czarny BMW, w którym wczoraj widziałam Alana, to samo, którym mężczyzna mnie potrącił. Coś mi tu jednak nie pasowało. Czy to znaczyło, że Alan Klonowski mieszkał w zajeździe razem z pozostałymi członkami zespołu? Czy w takim razie pozostali muzycy wiedzieli o jego istnieniu? A może samochód należał do duchów, a Alan korzystał z niego bez wiedzy pozostałych? Tylko czy w takim razie nikt się nie zorientował, że samochód znikał? Nie potrafiłam zrozumieć, jak to możliwe, ale nie miałam wątpliwości, że coś jest nie w porządku. Swoją drogą nic nie wskazywało na to, że w zajeździe mieszkają obecni muzycy jednego z najgłośniejszych zespołów w kraju. Nigdzie nie zauważyłam dziennikarzy, o których mówiła Iwona Borowiec, ani ochrony rozstawionej wokół budynku. Wbrew temu, co zdążyłam sobie wyobrazić, w pobliżu nie kręciła się też policja ani fani. Właściwie w okolicy nie kręcił się nikt. Pomyślałam, że być może spotkanie się z członkami zespołu okaże się prostsze niż z początku sądziłam. Czy wystarczyło wejść do recepcji i powiedzieć, że jestem umówiona z jednym z nich? Musiałam porozmawiać z kimś, kto był z tobą w zespole przed śmiercią Filipa. To wykluczało Tymona, nowego gitarzystę, ale poza tym wszyscy inni się nadawali. Może powinnam spytać o Piotrka, perkusistę, albo powiedzieć, że jestem przyjaciółką Niki, która grała na klawiszach. Tylko czy to nie Viola była w zespole najdłużej ze wszystkich, jeśli nie liczyć rzecz jasna ciebie i Filipa? Problem z udawaniem, że jestem umówiona z którymś z twoich przyjaciół, polegał na tym, że osoba pracująca w recepcji zdołałaby zdemaskować moje kłamstwo jednym telefonem. Mogłam co prawda wejść do środka i po prostu udać się prosto do pokojów hotelowych, a potem zapukać do drzwi, ale w tym celu musiałabym wiedzieć, które pokoje zajmowali muzycy. Może gdybym przeszła się w koło budynku i spróbowała zajrzeć do środka przez okna, dałabym radę to ustalić. W końcu tak właśnie postanowiłam zrobić. Zostawiłam rower za drzewem, żeby za bardzo się nie rzucał w oczy i ruszyłam w stronę zajazdu. Dom nie był ogrodzony, a jedynie obsadzony gęstymi drzewami, więc z parkingu bez problemu dostałam się do ogrodu. Przeszłam wzdłuż jednej ze ścian, w której na wysokości pierwszego piętra znajdował się rząd okien. Wszystkie sprawiały wrażenie ciemnych i martwych, a ja nie mogłam pozbyć się myśli, że któreś z nich mogło być oknem twojego dawnego pokoju. Ta świadomość poraziła mnie jak prąd. Gdybym stała w tym miejscu 5 dni wcześniej, być może byś mnie zobaczył. Kto wie, może nawet natknąłbyś się na mnie w ogrodzie, wychodząc z zajazdu. Nagle upływ czasu wydał mi się czymś absurdalnym, złudzeniem, które pruło tkaninę rzeczywistości na nitki i nadawało jej fałszywą chronologię. To bez znaczenia, kiedy przebywałeś w tym domu. Byłeś tu i to się liczyło, bo teraz ja także tu byłam. Nasze obecności się ze sobą splatały. Przemierzaliśmy trawnik wokół domu razem. Tkanina na powrót była cała. Obeszłam zajazd dookoła, czując koło siebie twoją obecność, wyraźną jak nigdy przedtem. Patrzyłeś, jak wchodzę po stopniach tarasu i zaglądam do wnętrza zajazdu przez okno balkonowe, które okazało się szczelnie zasłonięte od środka. Patrzyłeś, jak oddalam się na pewną odległość i próbuję dostrzec, co znajduje się w pokojach na piętrze, ale widzę jedynie słońce odbite w szklanej tafli szyb. Patrzyłeś w końcu, jak siadam w cieniu drzewa, które rosło w pewnym oddaleniu od budynku. Podciągam kolana pod brodę i obejmuję je ramionami. Patrzyłeś, jak czekam. Telefon w mojej torbie zawibrował. Nie wiem, ile czasu minęło, odkąd dotarłam na miejsce, bo nie potrafiłam powiedzieć, o której godzinie tu dotarłam. Mógł minąć kwadrans albo 40 minut. Zapewne wiedziałeś to lepiej niż ja. Odblokowałam ekran i zobaczyłam nowe powiadomienie z Instagrama, a kiedy otworzyłam aplikację, poczułam ostry ucisk w klatce piersiowej. Samotny duch 11. Twoje prywatne konto. Nowa wiadomość w naszej konwersacji. Wyświetliłam ją bez chwili zastanowienia. Daria, przepraszam, że piszę dopiero teraz. Tak bardzo cię przepraszam. To był wypadek. Przysięgam. Gapiłam się w ekran, nie mogąc złapać oddechu. Na ułamek sekundy pozwoliłam sobie uwierzyć, że naprawdę tu byłeś. Nie tylko na mnie patrzyłeś, ale też rozmawiałeś ze mną. Mówiłeś do mnie. Ale przecież tak naprawdę wiedziałam od samego początku. Alan. Wyszeptałam i przygryzłam usta tak mocno, że poczułam na nich krew. Odpisałam natychmiast. Nie wierzę, że to robisz. Po chwili przyszła odpowiedź. Daria, przepraszam. To był wypadek. Padłem w panikę, kiedy zobaczyłem, że to ty. Chciałem cofnąć, ale kompletnie straciłem kontrolę. Wtedy spanikowałem jeszcze bardziej. Jak śmiesz, napisałam, waląc wściekle kciukami w klawiaturę. Znasz jego hasło do Instagrama, tak? Wiem, że policja ma jego telefon, o wszystkim się dowiedzą. Odpowiedź przyszła po kilkunastu sekundach. Proszę, pozwól mi to wytłumaczyć. Spróbowałam wyobrazić sobie, że spotykam się z Alanem, żeby wysłuchać jego wyjaśnień, ale przed oczami miałam jedynie tamto spotkanie w ciemności. Jego twarz, która w świetle latarki stała się twarzą upiora. Na samą myśl, że moglibyśmy spotkać się jeszcze raz, poczułam dreszcz. Nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Napisałam, a gdy uniosłam kciuk, żeby kliknąć wyślij, uświadomiłam sobie, że moje palce drżą. Po chwili wysłałam także drugą wiadomość, która zrodziła się bardziej ze strachu niż z ciekawości. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tym razem odpowiedź pojawiła się znacznie szybciej. Odwróć się. Mężczyzna stał między drzewami, a jego twarz spowijał cień. Krzyknęłam, ale z moich ust nie dobył się żaden dźwięk. Poderwałam się z ziemi zbyt gwałtownie i przed moimi oczami eksplodowała czerń, a świat zadrżał, jakby w pobliżu wybuchła bomba. Potrzebowałam chwili, żeby zrozumieć, że to nie świat się zachwiał, ale ja upadłam na leśne poszycie. Wydałam z siebie cichy jęk, po czym podniosłam wzrok na Alana. Wiem, kim jesteś. Wykrztusiłam, ponownie próbując się podnieść. I wiem, co zrobiłeś. Zamiast odpowiedzieć, mężczyzna ruszył w moją stronę. Każda komórka mojego ciała protestowała ostrym bólem, ale adrenalina sprawiła, że zdołałam zerwać się do biegu. Pod żebrami płonął mi ogień, biodro bolało mnie przy każdym kroku. Prawa noga drżała, ilekroć przenosiłam na nią ciężar. A ja czułam się, jakby zaraz miała się pode mną ugiąć i złamać w pół. Mimo to biegłam dalej. Wolałam umrzeć z bólu, niż dać się zamordować w lesie, nie dokończywszy zemsty, którą poprzysięgłam mężczyźnie. Instynkt kazał mi biec do drogi, w stronę, gdzie znajdowali się ludzie, ale właśnie stamtąd przyszedł Alan. Musiał zobaczyć mnie z okien domu i zakraść się do ogrodu naokoło, celowo odcinając mi drogę odwrotu. To natomiast mogło znaczyć tylko jedno. Alan Klonowski nie zamierzał pozwolić mi uciec. Spróbowałam odbić w stronę domu, ale w tej chwili usłyszałam dobiegający z tamtej strony głos. Daria, poczekaj! Szybciej nakazałam sobie w myślach, próbując ominąć przewróconą kłodę leżącą na skraju lasu. Proszę, pomóż mi, dodałam, nie zwracając się do nikogo konkretnego i jednocześnie kierując te słowa prosto do ciebie. Proszę, proszę, proszę. Szybciej rozległo się kolejny raz w mojej głowie, ale tym razem ten głos nie należał do mnie. To był twój głos. Dokładnie taki sam jak... Daria! Rzecz jasna, to było tylko złudzenie. Nawet głosy mieliście takie podobne. Mimo to odwróciłam się przez ramię, żeby się upewnić. Może to jednak byłeś ty? Może. W tej samej chwili sznurówka mojego buta zaczepiła się o pień zwalonego drzewa, a ja runęłam na ziemię. Noga eksplodowała bólem, przed oczami ujrzałam rozbłysk białego światła. Coś smagnęło mnie po policzku, a ja poczułam spływające po twarzy ciepło. Zacisnęłam powieki. Czy to był cios? Uderzenie? Miałam wrażenie, jakby ktoś mnie ogłuszył. Dzwoniło mi w uszach, przed oczami migotały czarne plamy. Mimo to na policzku czułam jedynie delikatne mrowienie, jakby cały ból, jaki moje ciało było w stanie znieść, skoncentrowało się w biodrze. Przetoczyłam się na plecy, tylko częściowo rejestrując dźwięk rozdzieranego materiału. Kroki mężczyzny rozległy się tuż za moimi plecami. Daria! Spojrzałam mu w oczy w chwili, w której zwierzęce przerażenie pozbawiło mnie tchu. I chociaż serce waliło w mojej piersi jak oszalałe, tak szybko, że przestałam odróżniać pojedyncze uderzenia. I chociaż krew szumiała mi w uszach tak głośno, że twój głos ledwo przebijał się przez jej huk, to przez ułamek sekundy pomyślałam, że to naprawdę ty. Przez ten krótki moment pragnęłam jedynie tego, żeby cię dotknąć. On miał twoje oczy, twoje policzki, nawet twoje włosy, chociaż były znacznie krótsze niż tamtego lata, obcięte tuż przy skórze, to nadal były twoje włosy. Miękkie orzechowe loki, które śniły mi się tak wiele razy. Tylko, że to wcale nie byłeś ty. Daria, powiedział Alan, a ja odruchowo zasłoniłam twarz dłońmi. Z motylem świecącym w ciemności było ci do twarzy, ale bez niego wyglądasz jeszcze piękniej. Zrobiło mi się niedobrze, gdy przypomniałam sobie, jak tamtej nocy Alan wytarł skrawkiem rękawa rozmazaną smugę makijażu z kącika moich ust. Nie masz prawa tak mówić. My się nawet nie znamy. Wycedziłam przez zęby, kiedy dotarło do mnie, że nie zdążę się podnieść i ponownie rzucić do ucieczki. Wtedy przyszła mi do głowy przerażająca myśl, która jednocześnie dodała mi otuchy. Czy na koszuli Alana nadal znajdowała się resztka farby fluorescencyjnej? Czy jeśli mężczyzna zabije mnie teraz w lesie, policja znajdzie ślad na ubraniu i dzięki temu domyśli się reszty? Postanowiłam, że jeśli jakimś cudem zdołam wydostać się z lasu i złożę zeznanie, powiem policji o farbie w nadziei, że będzie dodatkowym dowodem obciążającym. Chociaż skoro policja miała telefon Adriana, dodatkowy dowód nie powinien być potrzebny. Nie dotykaj mnie! Wrzasnęłam, gdy Alan zrobił krok w moją stronę. Nie wiem, jakim cudem zalogowałeś się na prywatne konto Adriana na Instagramie, ale policja ma jego telefon i o wszystkim się dowie. Ani się waż mnie dotknąć. W jego oczach pojawił się błysk. Te oczy, tak podobne do twoich, przypomniały mi, za co tak bardzo ich nienawidziłam. Wiem o wszystkim, co zrobiłeś, powiedziałam, podnosząc się na kolana i jednocześnie nie spuszczając mężczyzny z oczu. Co takiego? Zacisnęłam dłonie na pniu pobliskiego drzewa, wbijając paznokcie w korę, po czym podniosłam się na nogi. Adrian nie popełnił samobójstwa. Alan musiał wyczytać z mojego spojrzenia, że to nie było pytanie. Nie. Odparł mimo to i ku mojemu zdumieniu cofnął się o krok, a ręce opadły mu luźno wzdłuż ciała. A więc miałam rację. Mimo, że powietrze wokół mnie wydawało się napięte do granic możliwości, poczułam nagły przypływ ulgi, po którym pojawiła się wściekłość. Czy zabiłeś także Filipa? Spytałam, patrząc mu prosto w oczy. Czy jesteś winny jego śmierci? Coś w twarzy mężczyzny uległo zmianie. W tamtej chwili wyglądał jak topniejąca lodowa rzeźba, której ostre rysy zmieniają się w łuki, aż wreszcie wszystkie krawędzie ulegają zatarciu. To zabawne, pomyślałam, że topniejący lód może czasami wyglądać jak łzy. Czy zabiłeś Filipa? Powtórzyłam dyskretnie, zerkając w bok, w stronę majaczącego między drzewami domu. Alan spuścił wzrok. A gdy jego usta się poruszyły, usłyszałam słowa niewiele głośniejsze od wiatru. Chciałbym wierzyć, że nie. Świat ponownie zaczął wirować. Wykonałam dłonią dyskretny ruch w stronę torby, w której miałam telefon. Gdybym dała radę włączyć nagrywanie, mogłabym uzyskać wszystkie dowody, których potrzebowałam. Tylko że nie miałam pojęcia, jak włączyć dyktafon, żeby mężczyzna się nie zorientował. Nie masz nawet odwagi się do tego przyznać, prawda? Spytałam, grając na zwłokę. Wiem o tamtej wiadomości. Odszyfrowałam nagranie ukryte w strunach. Wiem, że tamtej nocy namówiłeś go, żeby wsiadł za kierownicę. W mojej głowie pojawił się plan. Musiałam tylko zmusić Alana, żeby się przyznał i wszystko nagrać. Spróbowałam dyskretnie wsunąć rękę do torby, ale on cały czas widział moje dłonie. Zabiłeś Filipa, szepnęłam nieznacznie, zsuwając torbę z ramienia. Zabiłeś Filipa i zabiłeś Adriana. Mam rację, prawda? Alan zrobił w moją stronę krok. W tej samej chwili wydałam z siebie przeraźliwy wrzask i nachyliłam się w jego stronę. Dlaczego? Wysyczałam, robiąc ledwo widoczny krok w stronę domu. Dlaczego go zabiłeś? Może Adrian po prostu nie chciał żyć? Powiedział po chwili, a jego twarz zastygła jak kamienna maska, całkowicie pozbawiona wyrazu. Te słowa sprawiły, że zachciało mi się wyć. Jak możesz tak mówić? Krzyknęłam, ale ponieważ głos załamał mi się ponownie, zabrzmiało to raczej jak żałosne zawodzenie. Kłamiesz. Adrian chciał żyć, rozumiesz? On chciał żyć. Wydaje ci się, że go znałaś? Spytał bezbarwnym głosem. Tak. Odparłam bez zastanowienia. Z moich ust wylał się potok słów, wyrażając wszystko to, co próbowałam z siebie wyrzucić przez ostatnie dni. Założę się, że znałam go lepiej od ciebie. Adrian kochał życie. Kochał zbierać piękne chwile i suszyć je jak kwiaty. Najbardziej kochał róże, bo... Założę się, że nie masz pojęcia dlaczego. Wiedziałeś, że marzył o ogrodzie, w którym rosłaby tylko jedna róża? Odebrać sobie życie oznaczałoby skreślić to wszystko. On by tego nie zrobił, ale skąd ty możesz o tym wiedzieć, skoro go zabiłeś? Mężczyzna nie odpowiedział, ale ku mojemu przerażeniu zaczął iść w moją stronę. Chciałam się cofnąć, ale za plecami miałam drzewo, o które cały czas się opierałam. Z lewej strony ucieczkę uniemożliwiały mi gęste zarośla, z prawej utrudniał ją zwalony pień. Przywarłam do drzewa całą powierzchnią pleców i wbiłam paznokcie w korę, żeby ukryć drżenie dłoni. Może i znałaś dawnego Adriana, powiedział mężczyzna, który teraz stał zaledwie 2 kroki ode mnie. Ale on się zmienił. W ostatnim czasie nie był sobą. I zapewniam cię, że wcale nie chciał żyć. Alan nachylił się w moją stronę, a ja poczułam, jak wokół mojej szyi zaciska się gruby sznur paniki. I dlatego go zabiłeś, tak? Krzyknęłam tak głośno, jak tylko potrafiłam. Kropelki śliny z moich ust poszybowały w stronę jego twarzy, ale on się nie cofnął. Zagłębiłam paznokcie w korę jeszcze mocniej, wyobrażając sobie, że szorstkie zgrubienia to skóra marszcząca się na jego twarzy, w kącikach oczu i wokół ust. Wyobraziłam sobie, że miękki mech to jego policzki i że wbijam w nie palce, odrywając od nich połacie ciała. Przyznaj się, że to zrobiłeś! Wrzasnęłam, patrząc, jak mech kruszy się w mojej dłoni i opada na ziemię maleńkimi kępkami. Zrobiłeś to, prawda? Zabiłeś Adriana! Stał o krok ode mnie. Z jego oczu wyczytałam, że był gotowy do ataku. Być może rzuciłby się na mnie właśnie teraz, gdyby nie ostatnie pytanie, które wyraźnie wprawiło go w osłupienie. W jego oczach pojawiło się niedowierzanie, potem desperacja. Przedłużającą się ciszę zakłócał jedynie odgłos naszych przyspieszonych oddechów i milion niewypowiedzianych słów, które jeżyły się między nami jak naostrzone włócznie. W końcu to on przerwał milczenie, przebijając moje serce jedną sylabą, ostrą jak potłuczone szkło. Tak. Nabrałam powietrza z sykiem, jakbym właśnie dostała cios w policzek. Moja reakcja była natychmiastowa, jakby ciało szykowało się na ten moment od dłuższego czasu. Zakleszczyłam palce na pniu za moimi plecami, po czym opierając na nim cały ciężar ciała, zadałam jedyny cios, jaki miał szansę zadziałać. Na fali adrenaliny zdrową nogą kopnęłam Alana w krocze. Mężczyzna zgiął się w pół z głuchym jękiem, a ja bez zastanowienia odepchnęłam się od drzewa, i zaczęłam kuśtykać w stronę majaczącego między drzewami zajazdu. Ani razu nie odwróciłam się, żeby sprawdzić, czy mnie goni. Nie słyszałam nic z wyjątkiem krwi szumiącej mi w uszach i jednego słowa, które odbijało się w mojej głowie upiornym echem. Tak. Podejrzewałam to od dłuższego czasu, ale gdy Alan sam wyznał mi prawdę, nie byłam w stanie przyjąć jej do wiadomości. Ten człowiek zabił swojego brata. Odebrał mi ciebie. Już na zawsze. Jakimś cudem dotarłam na miejsce, w którym zostawiłam rower i resztką sił wdrapałam się na siodełko. Z każdym naciśnięciem na pedał moje biodro przeszywał rozżarzony do białości pręt bólu, który rozchodził się po całej nodze i plecach jak ogień. Po policzkach spływało mi coś ciepłego, tworząc na skórze lepką warstwę. Nie potrafiłam powiedzieć, czy słona wilgoć w kąciku ust to krew czy łzy. Jedyne, co wiedziałam, to to, że zdołam wytrzymać najwyżej kilka minut, zanim zemdleję z bólu. W oddali dostrzegłam jednak pobliską wieś, więc pochyliłam się nad kierownicą i z największym trudem zwiększyłam prędkość. Wystarczy, że dojadę do najbliższych budynków, powiedziałam sobie, tłumiąc narastający w piersi krzyk. W tych domach byli ludzie. Tam, gdzie są ludzie, będę bezpieczna. Ktoś na pewno zadzwoni na policję. Nie, ja zadzwonię na policję, zgłoszę całą sprawę. Jeśli spytają o dowód, powiem im o farbie fluorescencyjnej na koszuli Alana. Pokażę ostatnie wiadomości, zrelacjonuję wczorajszy wypadek i poproszę, żeby zabrali mnie do szpitala. Powiem, że kręci mi się w głowie, że nie mogę oddychać, że obraz zamazuje mi się przed oczami. Kiedy minęłam linię zabudowań, oczy zaszły mi czarną mgłą. Zatrzymałam rower i zsunęłam się z niego bezwładnie. Przewrócił się na ziemię, a ja padłam koło niego. Usiadłam na poboczu, podciągając nogi pod brodę i wcisnęłam głowę między kolana. Ktoś do mnie krzyknął. Usłyszałam kroki. Ktoś biegł w moją stronę. Drżącą ręką dobyłam z torby telefon i poczułam, że zalewa mnie fala bezradności. Podczas starcia z Alanem próbowałam dyskretnie włączyć nagrywanie, ale udało mi się jedynie odblokować aparat. Nie zdołałam zapisać choćby skrawka naszej rozmowy. Równie dobrze nic z tego mogło się nigdy nie wydarzyć. Równie dobrze mogłam sobie to wszystko wymyślić. Wokół mnie szybko zebrała się grupa przechodniów i mieszkańców pobliskich domów, którzy zaoferowali mi pomoc. Jeden z mężczyzn chciał natychmiast wezwać karetkę, a ja zaczęłam chaotycznie tłumaczyć, że muszę najpierw odprowadzić rower, że chciałabym poinformować o całym zajściu właścicielkę pensjonatu i że zostawiłam w hotelowym pokoju dokumenty i ładowarkę do telefonu i że jeśli to możliwe, chciałabym wziąć je ze sobą do szpitala, bo nie wiem, jak długo tam zostanę. Kobieta, która mieszkała w pobliskim domu, zaoferowała, że podwiezie mnie do pensjonatu razem z rowerem swoim pick-upem. Zgodziłam się i już po chwili siedziałam na miejscu pasażera, odpowiadając wymijająco na pytania nieznajomej. Jak mam na imię? Skąd jestem? Co robię w Bieszczadach? Czy jestem tu z kimś? Co się wydarzyło? Jak to się stało, że przewróciłam się na rowerze? Czy jestem w szoku? Co mnie boli? Czy naprawdę nie chcę jechać prosto do szpitala? Udzielałam krótkich odpowiedzi, które w większości mijały się z prawdą, a słowa padające z moich ust były sztywne jak tektura i dziwnie obce, jakby wypowiadał je zupełnie ktoś inny. Mój oddech nieco zwolnił, ale serce nadal galopowało jak szalone, a ja w żaden sposób nie potrafiłam go uspokoić. Wcisnęłam ręce pod uda, żeby ukryć, jak bardzo drżą, ale niemal w tej samej chwili mój telefon wydał dźwięk oznaczający nowe powiadomienie. Rzuciłam się do torby, żeby odczytać wiadomość. Kontaktowała się pani z kimś z bliskich? Spytała z troską kobieta, na chwilę odrywając spojrzenie od drogi i zerkając w moją stronę. Proszę pani? Powtórzyła, a jej głos zupełnie uległ zmianie. Musiała dostrzec, że pobladłam, a mój podbródek zaczął drżeć. Proszę pani, wszystko w porządku? Mam się zatrzymać? Halo, słyszy mnie pani? Ale jedynym, co do mnie w tamtej chwili docierało, była nowa wiadomość z konta Samotny Duch 11. Moje ulubione kwiaty to róże, bo zawsze było mi szkoda tej z małego księcia. Przepraszam, Daria. Patrzyłam otępiała, jak moje palce same wstukują odpowiedź. Nie trafiały w klawisze i musiały kilkakrotnie kasować słowa, zanim udało im się wysłać wiadomość. To niemożliwe. Powiedziałeś, że go zabiłeś. Z jakiegoś powodu nie spodziewałam się otrzymać odpowiedzi, dlatego wydałam z siebie głuchy okrzyk, gdy po niecałej minucie na ekranie pojawiła się nowa wiadomość. W pewnym sensie tak. Tamtego Adriana już nie ma. Proszę pani, czy wszystko w porządku? Mam się zatrzymać? Zignorowałam słowa kobiety. Moim ciałem wstrząsnęła fala szlochu. Z gardła wyrwał się żałosny jęk. Ale Alan... Odpisałam, nie umiejąc wyrazić tej myśli inaczej. Słowa wysypywały się spod moich palców bez ładu, a napisane wielkimi literami zdawały się krzyczeć. Adrian zginął w wypadku. Powiedziałeś, że go zabiłeś. Próbowałeś mnie zabić. Co z Alanem? Tym razem odpowiedź przyszła niemal natychmiast. Przepraszam, Daria. Wczoraj to naprawdę był wypadek. Spanikowałem. Alan nie żyje. To on zginął w czwartek. Pociemniało mi przed oczami. Patrzyłam na słowa, ale nie potrafiłam dopuścić do siebie ich znaczenia. A może nie chciałam tego zrobić? Ale przecież powiedziałeś, że go zabiłeś. Powiedziałeś, że zabiłeś Adriana. Na ekranie pojawiła się odpowiedź. Nieważne. Przepraszam. Może po prostu uprzedziłem wypadki. Moje serce na kilka sekund przestało bić. Adrian, to naprawdę ty? Gdzie jesteś? Powiedz, co chcesz zrobić. Proszę pani, co się stało? Kobieta gwałtownie zatrzymała samochód na poboczu. Proszę powiedzieć, jak mogę pani pomóc. W tej samej chwili przysłałeś mi kolejną wiadomość. Wysłałem ci wyjaśnienia na maila. Przepraszam. I tak zostało mi niewiele czasu. Odpisałam bez zastanowienia. Co? Adrian, gdzie jesteś? Proszę pani, słyszy mnie pani, czy mam zadzwonić po pogotowie? Podniosłam niewidzący wzrok na kobietę, po czym niemal od razu przeniosłam go na ekran, na którym pojawiła się sekwencja wiadomości. To bez znaczenia. Masz rację, policja ma mój służbowy telefon i pewnie już o wszystkim wie. Ale tak czy inaczej powinnaś to zgłosić. Ktoś musi to wszystko wyjaśnić, kiedy ja wrócę na swoją planetę. O ile na nią wrócę. W tej chwili zgasła ikonka świadcząca o tym, że jesteś online. Wraz z nią zgasło także słońce i wszystkie gwiazdy. On chce się zabić. Wykrztusiłam, podnosząc wzrok na nieznajomą kobietę i wybuchłam spazmatycznym płaczem. Pędziłyśmy przez las, a drzewa za oknami rozmazywały się, jakby ktoś przeciągnął palcem po świeżo namalowanym obrazie. Gdy wypowiedziałam na głos te cztery straszliwe słowa, nieznajoma za kierownicą zadała mi tylko jedno pytanie. Gdzie? Udzieliłam nieskładnej odpowiedzi. Wspomniałam coś o Czarnej Górze, potem zaczęłam opisywać las, w którym ostatnio widziałam Adriana. Da się do niego dotrzeć z ulicy. Dodałam, wypluwając z siebie słowa bez zastanowienia. Jest taka boczna droga, przy samym zajeździe. Tam go ostatnio widziałam. Zanim jeszcze skończyłam mówić, kobieta wcisnęła gaz i zawróciła, przecinając podwójną ciągłą. Wiem, gdzie jest ten zjazd, oznajmiła krótko. Proszę natychmiast zadzwonić na numer alarmowy. Nieznajoma wydała to polecenie tak kategorycznie, że bez zastanowienia wykonałam telefon. Gdy w słuchawce odezwał się dyspozytor, od razu wyrzuciłam z siebie. Mój przyjaciel chce się zabić, musicie go uratować. Proszę się uspokoić. Powiedział głos w słuchawce, a ja nie mogłam pozbyć się wrażenia, że każda sylaba trwa o całą wieczność za długo. Gdzie przebywa pani przyjaciel? Nie wiem, wyrzuciłam z siebie zgodnie z prawdą. To znaczy nie wiem, gdzie mieszka, w sensie tymczasowo, w zajeździe. Chociaż nie, uświadomiłam sobie, że nie wiem nawet, czy Adrian nadal mieszka w zajeździe po śmierci brata, którą, jeśli dobrze zrozumiałam, wszyscy wzięli za jego śmierć. W sumie to nie wiem, czy on ciągle tam mieszka, ale tam go ostatnio widziałam, jakieś 20 minut temu. To było w lesie, koło tego zajazdu. Wiedziałam, że moje słowa są chaotyczne, ale nie potrafiłam wyrażać się jaśniej. Modliłam się, żeby mężczyzna po drugiej stronie słuchawki coś z tego rozumiał. Proszę podać nazwę i adres zajazdu. Zrobiłam to, o co prosił mnie dyspozytor. Tylko, że nie wiem, czy on tam nadal jest. Dodałam po chwili wahania, a mój głos się załamał. To znaczy, jadę tam teraz. Za chwilę będę na miejscu. W porządku, wysyłam służby pod wskazany adres. Odparł głos w słuchawce. Czy dobrze rozumiem, że prowadzi pani samochód? Ja nie, ja jestem pasażerem. Rozumiem. Zadam teraz pani kilka pytań, które mogą pomóc służbom w przeprowadzeniu akcji, oznajmił dyspozytor. Czy przyjaciel powiedział pani, w jaki sposób zamierza popełnić samobójstwo? Nie, powiedziałam zgodnie z prawdą. Ale powiedział pani wprost, że zamierza to zrobić, upewnił się dyspozytor. Tak, znaczy nie, chociaż w zasadzie to tak. Wypuściłam głośno powietrze. Powiedział, że nie chce już żyć i że zostało mu niewiele czasu. Zostawił mi też coś, co chyba miało być listem pożegnalnym. Dodałam, przypominając sobie o wyjaśnieniach, które Adrian wysłał mi na maila, a których jeszcze nie odczytałam. Rozumiem. Czy pani przyjaciel wspominał o samobójstwie, kiedy się wcześniej widzieliście? Nie, odparłam kategorycznie. Chociaż przypomniałam sobie coś, co wtedy powiedziałeś. Może Adrian po prostu nie chciał żyć. Już wtedy musiał to planować, powiedziałam po chwili wahania. Teraz wydaje mi się, że myślał o tym od dawna. Czy pani przyjaciel na coś choruje? Może cierpi na zaburzenia depresyjne albo... Tak, odparłam bez zastanowienia, przypominając sobie wszystko, co wiedziałam o tobie z internetu. On cierpi na depresję i ma też problem, to znaczy miał problem z narkotykami. To ważna informacja, dziękuję. Czy pani przyjaciel był pod wpływem substancji odurzających, kiedy się z nim pani widziała? Nie wiem, odparłam szczerze. Dotychczas nawet nie rozważałam takiej możliwości, ale przecież nie mogłam tego wykluczyć. Czy ma dostęp do narkotyków? Nie wiem, powtórzyłam głucho, chociaż nagle wydało mi się, że odpowiedź jest znacznie bardziej oczywista. Mimo to powiedziałam po raz kolejny. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czy mogę prosić o pani imię i nazwisko? Spytał dyspozytor, a ja mimowolnie zadrżałam. Daria Ruth. Odparłam w chwili, w której samochód skręcił z drogi na parking przed zajazdem. Operator spytał o coś jeszcze, ale ja nie usłyszałam, bo w tym samym momencie zdałam sobie sprawę z przerażającego faktu. Nie ma go tu. Powiedziałam do słuchawki, czując, że maska spokoju, którą dotychczas udawało mi się utrzymywać, opada i rozbija się z trzaskiem o ziemię. Nie ma jego samochodu. Wtedy wszystko eksplodowało. Proszę pani, proszę się zastanowić, dokąd pani przyjaciel mógł pojechać. Przed oczami migały mi miejsca, które odwiedzaliśmy razem. Miejsca, w których wszystko się zaczęło i w których mogło się niedługo zakończyć. Festiwal, polana, pobliski las, a może raczej... Zakręt. Krzyknęłam przekonana o tym, że mam rację. Zresztą nawet jeśli byłam w błędzie, tamten odcinek drogi i tak znajdował się po drodze do gwiazd. Mogłyśmy udać się tamtą trasą, a jeśli cię tam nie będzie, po prostu pojechać dalej. Jest jedno miejsce, które wydaje mi się prawdopodobne. Powiedziałam do słuchawki, a dyspozytor zaczął zadawać mi pytania. On jedzie samochodem. Dodałam, gdy udzieliłam przez telefon wszystkich możliwych informacji. Mówiłam szybko, nieskładnie, a moje słowa przypominały wystrzały z karabinu maszynowego. Musicie zatrzymać jego samochód, inaczej on po prostu się nim rozbije. Co to za samochód? Spytał mężczyzna w słuchawce. Czy pamięta pani kolor i markę? Może model? Czarny BMW. Odparłam bez zastanowienia. Na warszawskich tablicach rejestracyjnych. Tylko tyle pamiętam. To powinno wystarczyć. Policja otrzymała zgłoszenie, oznajmił spokojnym głosem dyspozytor. Radiowozy są już w drodze. Ale słowa mężczyzny bynajmniej mnie nie uspokoiły. Wręcz przeciwnie. W chwili, w której padły, uświadomiłam sobie przerażającą prawdę. Najbliższa komenda policji była w Ustrzykach Dolnych, skąd dojazd do zakrętu trwał jakieś 15 minut. Droga z Czarnej Góry zajmowała niecałe 10. Być może dotychczas udawało mi się zapanować nad paniką, bo naprawdę wierzyłam, że służby zdołają cię uratować. Teraz zrozumiałam, że byłam w błędzie. Od samego początku nie było na to choćby cienia szansy. Policja jest już w drodze, powtórzył dyspozytor, ale ja nie rejestrowałam już jego słów. Rozłączymy się teraz, dobrze? Proszę być pod telefonem, w razie gdyby przyjaciel próbował się z panią kontaktować. Jeśli uzyska pani jakieś nowe informacje, proszę dzwonić na numer alarmowy. Nie odpowiedziałam. Jeszcze zanim mężczyzna zakończył połączenie, spojrzałam na nieznajomą kobietę za kierownicą samochodu i zacisnęłam palce na krawędziach fotela. Musimy tam jechać. Powiedziałam błagalnie, czując, że moja klatka piersiowa zaciska się jak kleszcze, miażdżąc uwięzione w środku serce. Jechałyśmy w milczeniu. Żadna z nas nie wypowiedziała na głos myśli, która wydawała się oczywista. Jeśli moje przypuszczenia były słuszne, nie miałyśmy szans dotrzeć na czas. Odświeżyłam naszą konwersację na Instagramie i wysłałam ci szereg zdesperowanych wiadomości, ale ty nie odpisałeś. Nie byłeś nawet aktywny. Zaczęłam czytać naszą rozmowę sprzed kilkunastu minut, a potem przewinęłam wstecz, aż do wiadomości z czwartku. Hej, jestem na festiwalu i czekam na wasz koncert z niecierpliwością. Wiem, że od jakiegoś czasu nie mieliśmy ze sobą kontaktu, ale może chciałbyś się spotkać? Na przykład dzisiaj o 22:00 na Polanie? Jeśli jesteście już na miejscu. Twoja odpowiedź widniała pod spodem niczym obietnica. Jasne, będę. Wtedy to dostrzegłam. Godzinę, o której ją wysłałeś. 7:00. Na długo po tym, jak doszło do wypadku. Napisałam ci, żebyśmy spotkali się na Polanie, a ty nie zadawałeś żadnych pytań. Przecież doskonale wiedziałeś, o którą Polanę chodziło. Co znaczyło, że to od samego początku musiałeś być ty? Nie, Alan. Przecież on nie mógłby tego wiedzieć. Nie, to musiałeś być ty. I nagle zrozumiałam. Właśnie stąd wzięło się moje przekonanie, że nie popełniłeś samobójstwa. Od samego początku zdawałam sobie sprawę, że pisałam z tobą. Mój umysł musiał także zarejestrować fakt, że odpisałeś mi dopiero po tym, jak doszło do wypadku i na podstawie tych informacji wydedukować, że nie zginąłeś tamtego wieczoru. Wierzyłam, że nie odebrałeś sobie życia, bo podświadomie rozumiałam, że to nie ty byłeś ofiarą. Tylko dlaczego prawda dotarła do mnie tak późno? Bezwiednie przewijałam naszą rozmowę, aż mój wzrok spoczął na kolejnym dymku czatu. Wysłałem ci wyjaśnienia na maila, przepraszam. I tak zostało mi niewiele czasu. Bez zastanowienia weszłam na skrzynkę i od razu zobaczyłam nową wiadomość. Wysłałeś ją jako odpowiedź do mojego maila sprzed wielu miesięcy, do którego załączyłam wiersz. W temacie wpisałam jego tytuł – zdjęcia. Wiadomość od ciebie nie zawierała żadnej treści, jedynie załącznik, plik dźwiękowy. Otworzyłam go i drżącymi palcami uruchomiłam odtwarzanie.